Nieco ponad 400 lat temu grupa holenderskich inwestorów wpadła na rewolucyjny pomysł. Podejmowali ryzykowne przedsięwzięcie i aby rozłożyć to ryzyko, zamierzali podzielić się własnością tego przedsiębiorstwa. Co więcej, każda część własności w tym przedsięwzięciu mogła zostać kupiona i sprzedana innym inwestorom. Ich innowacyjność jest obecnie jedną z najpotężniejszych sił ekonomicznych na świecie. Dowiedz się więcej o giełdach i akcjach, o tym jak powstały i jak działają w tym odcinku podcastu Wszystko Wszędzie. Zapraszam! Niektórzy z Was słyszeli na pewnym poziomie o akcjach i giełdach papierów wartościowych. Założę się, że niektórzy z Was posiadają udziały w jakiejś korporacji, czy to bezpośrednio, czy przez fundusz inwestycyjny Wasz lub Waszych rodziców, konto emerytalne, czy też może udziały w małej firmie, w której jesteście jedynym właścicielem. Akcje i udziały to w rzeczywistości różne, ale bardzo spokrewnione pojęcia. Akcje są własnością firmy. Kiedy firma sprzedaje akcje, sprzedaje też częściowo swoją własność. Osoba fizyczna lub inna firma może następnie kupić akcje. Tak więc technicznie rzecz biorąc, nie kupujesz akcji, tylko udziały w przedsiębiorstwie. Akcje w zależności od firmy i kraju mogą być kupowane i sprzedawane w zależności od ceny rynkowej. Miejsce, w którym akcje są kupowane i sprzedawane publicznie, nazywa się giełdą papierów wartościowych. Oprócz tego niektóre akcje i udziały w firmach mogą być sprzedawane prywatnie, na przykład przy udziale notariusza albo na podstawie pisemnej lub ustnej umowy. Aby zrozumieć pochodzenie akcji, musimy się cofnąć, a jakże, do starożytnego Rzymu. Początki korporacji sięgają starożytnego Rzymu, nie przypominają jednak nowoczesnych korporacji. Słowo korporacja wywodzi się od łacińskiego słowa corpus, który oznacza ciało, a w szczególności w tym przypadku ciało ludzi. W Rzymie istniało kilka różnych określeń na zorganizowane grupy ludzi, w tym universitas, corpus czy collegium. Mogą one reprezentować wiele różnych grup, w tym grupy pogrzebowe, grupy religijne, kluby towarzyskie i gildie kupieckie. Niektóre kolegia pod koniec okresu republikańskiego w Rzymie przekształciły się w brutalne gangi. Z kolei w okresie Juliusza Cezara korporacje lub gildie musiały zostać zatwierdzone przez senat, co dawało im legalną władzę. Podobnie jak współczesne korporacje, kolegia te miały własne prawa. Mogli posiadać również nieruchomości, mieć własny skarbiec i zawierać umowy. Różniły się one jednak strukturą własnościową. Ponieważ obejmowały tak szeroki zakres typów organizacji, były bardziej zbliżone do spółdzielni lub organizacji no-profit lub spółek cywilnych. Idea organizacji, która mogłaby działać na własnych zasadach, odżyła w średniowieczu. Idea korporacji w tamtych czasach niekoniecznie polegała na zarabianiu pieniędzy, czy nawet handlu. Ludzie szukali możliwości stworzenia organizacji, która przetrwałaby dłużej niż życie ich członków. Organizacja trwałaby wiecznie. Nie była to kwestia własności czy zysku, ale stworzenie ram prawnych i zestawu zasad dla grupy ludzi. Korporacje również niekoniecznie emitowały wówczas akcje. City of London Corporation została założona na przykład w XII wieku. Jest jedną z najstarszych korporacji na świecie. Inna korporacja, jedna również z najstarszych, jest firma wydobywcza miedzi Stora Kopperberg w Falun w Szwecji, która została założona już w 1347 roku. W Japonii są firmy, których początki sięgają jeszcze wcześniejszych lat, ale były to instytucje raczej rodzinne, a nie korporacje z odrębnym bytem prawnym. Na przykład początki firmy budowlanej Gumi w Japonii sięgają 578 roku. W czasach dynastii Tong i Song w Chinach istniały korporacje zwane jako heben. Te protofirmy miały wielu inwestorów, z których każdy otrzymywał udział w zyskach przedsiębiorstwa. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy w średniowieczu w Europie powstawały instytucje, działo się coś jeszcze. Zaczęły rozwijać się rynki kupna i sprzedaży długu. Idea długu, która z pewnością będzie kiedyś kolejnym epizodem, sięga jeszcze czasów przedrzymskich. Kodeks Hammurabiego dotyczy długu. Papiery potwierdzające zadłużenie były przedmiotem obrotu już w Wenecji w XIV wieku. Brokerzy z listą wszystkich dostępnych długów starali się dopasować kupujących i sprzedających. W końcu zajęli się również kupnem i sprzedażą długu rządowego. Byli to pierwsi brokerzy, ludzie, którzy pośredniczyli w transakcjach pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Prawdziwa innowacja w tworzeniu nowoczesnych korporacji i własności akcyjnej miała jednak miejsce w Holandii w 1602 roku. Rząd holenderski przyznał holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej monopol na eksploatację Indii Wschodnich. Przyznawał firmie 21-letni monopol na cały handel w Azji. Statut i monopol handlowy jednak nie były przełomowymi innowacjami tej firmy. To, co całkowicie zmieniło zasady gry, to fakt, że holenderska kompania wschodnioindyjska została założona jako specjalny rodzaj spółki akcyjnej. Ta spółka nie była spółką osobową, czyli związaną z własnością udziałów przez konkretnych ludzi. Na przykład nie miała postanowień, że ileś tam udziałów należy do Kowalskiego, Nowaka, a ileś do Malinowskiego. Udziały w tej firmie były bezosobowe, a każdy, kto miał potwierdzenie udziału w formie papierowej, mógł korzystać z jej profitów. Udziały we własności spółki tej mógł nabyć każdy obywatel Republiki Niderlandzkiej, a następnie sprzedać je innemu obywatelowi. Własność w spółce i podział zysków był proporcjonalny do liczby posiadanych udziałów. Firma posiadała dwie różne klasy akcji – uczestnicy, którzy nie byli menedżerami firmy oraz 76 menedżerów, zwanych jako Bewindhebbers. Wszyscy udziałowcy tej spółki, w tym Bewindhebbers, mieli ograniczoną odpowiedzialność za długi tej firmy. Ich odpowiedzialność ograniczała się tylko do zapłaconej kwoty, którą wpłacili na kapitał tej spółki. Wcześniej, w każdym takim przedsięwzięciu handlowym, Bewindhebbers ponosiliby nieograniczoną odpowiedzialność i mogli stracić cały swój majątek w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia. Holenderska kampania wschodnioindyjska była także jedną z pierwszych firm, która została zaplanowana jako taka, która ma istnieć wiecznie. Wcześniej, także w Holandii, inwestorzy spotykali się i umawiali się na jeden rejs handlowy, z którego po zakończeniu dzielili się zyskami i ryzykiem, ewentualnie stratami. Emisja akcji holenderskiej kampanii wschodnioindyjskiej szybko doprowadziła do powstania giełdy w Amsterdamie, zaledwie kilka miesięcy później. Była to pierwsza giełda papierów wartościowych na świecie. Oczywiście nie była to wielka giełda papierów wartościowych, ponieważ była notowana tylko jedna akcja, która była przedmiotem obrotu. Ale był to pierwszy raz, kiedy akcje korporacji były otwarcie przedmiotem obrotu na rynku publicznym. Organizacja holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej okazała się być ogromnym sukcesem i wkrótce została skopiowana w innych krajach. Inne spółki akcyjne, takie jak brytyjska kompania wschodnioindyjska, ostatecznie wprowadziły swoje akcje także do publicznego obrotu. Jednym z obszarów, w którym przedsięwzięcia były postrzegane jako ryzykowne, była Ameryka Północna i jej podbój. Wiele z pierwszych kolonii, również w Stanach Zjednoczonych, które zostały założone, było na prawie spółki akcyjnej. W związku z tym te spółki akcyjne były całkiem naturalne dla ludzi żyjących w koloniach amerykańskich. W szczególności holenderska kompania zachodnioindyjska, która założyła Nowy Jork, była kolejną firmą zorganizowaną na zasadach podobnych do holenderskiej kampanii wschodnioindyjskiej. Tamtejsi brokerzy, czyli handlowcy, traderzy, którzy zajmowali się handlem akcjami, spotykali się w pobliżu Platanowca, w pobliżu numeru 86 na ulicy Wall Street, gdzie spotykali się, aby podyskutować, wymienić się informacjami, a także ponegocjować i dokonać sprzedaży lub kupna interesujących ich akcji. W marcu 1792 roku spotkali się, aby rozwiązać problem polegający na tym, że handel akcjami stał się zbyt nieuporządkowany i chaotyczny. Po tygodniach negocjacji 17 maja 1792 roku podpisali porozumienie z Buttonwood. Buttonwood, czyli od drzewa platanowca. Zasadnicza część umowy brzmiała następująco. My, brokerzy, pośrednicy w kupnie i sprzedaży akcji publicznych, niniejszym uroczyście obiecujemy i zobowiązujemy się wobec siebie nawzajem, że od dnia dzisiejszego nie będziemy kupować ani sprzedawać dla żadnej osoby żadnego rodzaju akcji publicznych po stawce niższej niż 1,4% i że będziemy dawać sobie nawzajem pierwszeństwo w zawieraniu transakcji. Umowa ta stała się podstawą nowojorskiej giełdy papierów wartościowych. W XIX wieku wzrosło zapotrzebowanie na duże sumy kapitału. Koleje, górnictwo, produkcja były znacznie większymi przedsiębiorstwami niż te, które istniały wcześniej. Wymagały one kwot kapitału, które można było pozyskać tylko na dużych rynkach publicznych. W Wielkiej Brytanii ustawa o ograniczonej odpowiedzialności z 1855 roku i ustawa o spółkach akcyjnych z 1856 roku stworzyły podstawy prawne dla struktur spółek notowanych na giełdzie. Nowojorska giełda papierów wartościowych handlowała ponad 300 akcjami i obligacjami pod koniec wojny secesyjnej i przeniosła się do obecnej lokalizacji w 1865 roku. Z biegiem czasu giełdy stały się większe i bardziej ruchliwe. Handlowano akcjami, a to oznaczało więcej traderów. Fizyczny akt handlu akcjami stał się niezwykle szalony, głośny i wyspecjalizowany. Giełdy były otwartymi parkietami, na których setki traderów krzyczali do siebie, próbując kupić i sprzedać tysiące różnych akcji. Opracowywano sygnały ręczne, powlekane kolorami kurtki i wiele innych systemów, aby transakcje odbywały się w środku tego chaosu. Ważny moment dla handlu akcjami na całym świecie miał miejsce 24 października 1929 roku, w dniu zwanym jako Czarny Czwartek, kiedy to nowojorska giełda straciła ponad połowę swojej wartości w ciągu jednego dnia. Załamanie amerykańskiej giełdy przyspieszyło spadki na giełdach na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych zaowocowało to również poważnymi reformami regulacyjnymi, w tym amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku. Handel akcjami to przede wszystkim informacja. Przez cały XX wiek technologia informacyjna stale się rozwijała i przyspieszała z handel akcjami. W latach 70. XX wieku po raz pierwszy na giełdzie nowojorskiej pojawiły się monitory wideo pokazujące dane giełdowe. Być może ważniejsze jest to, że w 1971 roku Krajowe Stowarzyszenie Dilerów Papierów Wartościowych otworzyło elektroniczną giełdę papierów wartościowych, znaną jako National Association of Securities Dealers Automated Quotations, NASDAQ. NASDAQ nie miał chaotycznego parkietu, na którym ręcznie handlowano między sobą akcjami. Wszystkie transakcje zawierane były automatycznie. Przez lata NASDAQ był bardzo małą giełdą. Jednak w latach 80. i 90. wiele firm technologicznych, które weszły na giełdę, zdecydowało się na notowanie swoich akcji na giełdzie NASDAQ, ponieważ było to tańsze. NASDAQ dzisiaj urósł do punktu, w którym rywalizuje z nowojorską giełdą papierów wartościowych pod względem wartości notowanych na giełdzie akcji. Wraz ze wzrostem popularności internetu, handel akcjami przeniósł się z wyłącznych brokerów do konsumentów. Przeciętni inwestorzy mogą teraz zawierać transakcje giełdowe bezpośrednio na swoich komputerach, a nawet ze smartfonów. Oprócz zmian technologicznych nastąpiły również zmiany w dostępnych produktach. Oprócz pojedynczych akcji możliwe stało się kupowanie całych funduszy inwestycyjnych, które były zbiorami akcji kupowanych przez zarządzającego tym funduszem. Można kupować notowania całych funduszy indeksowych, które na przykład kupują wszystkie spółki notowane na warszawskiej giełdzie proporcjonalnie do ich wielkości. W ten sposób inwestorzy mogą na przykład inwestować w cały kraj i kupować wszystkie spółki w Warszawie, każdej po troszku. Jeżeli akcje spółki idą w górę, czasami osiągają duże poziomy. Także spółki decydują się podzielić swoje akcje, aby łatwiej było je kupić. Stało się to tak na przykład z akcjami Apple'a, które dzisiaj kosztują $127, ale jeszcze całkiem niedawno były powyżej 1000, ponieważ podzielono je na 10 akcji o 10-krotnie mniejszej wartości. Ale nie wszystkie spółki zdecydowały się to robić. Na przykład akcje Berkshire Hathaway, należące do koncernu Warrena Buffetta, osiągnęły wartość $628,000 za jedną sztukę. I tyle właśnie potrzebujesz, żeby kupić jedną ich akcję. A te wszystkie innowacje i wydarzenia mają swój początek w roku 1602, kiedy to w Polsce wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski wydał akt fundacyjny Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Polacy toczyli wojnę ze Szwedami, a w tym czasie Holendrzy stworzyli pierwszą, największą na świecie spółkę akcyjną, tworząc ramy prawne do handlu giełdowego akcjami i rozwoju największych korporacji na świecie.